You are listening to our review of the week on Estate FM.
Dzień dobry. Z otumentów internetu mówi Tomasz Cudowski. Jeśli dla kogoś ten piątek 13 jest pechowy, to na pewno nie dla zespołu Estate FM. Po pierwszych audycjach odnotowaliśmy mnóstwo pozytywnych reakcji i zaskakująco dużo odtworzeń na Spotify i YouTubie. Pozyskaliśmy także kilku nowych partnerów biznesowych, co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że kroczymy słuszną drogą, a na dodatek kroczymy w coraz większym towarzystwie. A już wkrótce wszyscy wkroczymy w złotą polską jesień, co także oznacza, że rozpocznie się rok akademicki. Warto zatem sprawdzić, jak się ma segment PBSA, czyli, mówiąc bardziej swojsko, branża prywatnych domów studenckich. Sprawa jest warta uwagi zarówno ze względu na liczbę potencjalnych klientów, jak i fakt, że studenci są zawsze głodni, więc także głodni mieszkań. Karolina Furmańska, Cushman & Wakefield.
Polska jest domem dla jednej z największych populacji studentów w Europie. My jesteśmy kluczowym ośrodkiem akademickim w Europie Środkowej. Mieliśmy w przeszłości spadek liczby studentów, który wprost wynika z naszej sytuacji demograficznej. Nasze społeczeństwo się starzeje. Natomiast od ostatnich 2 lat ta populacja studentów rośnie. W ubiegłym roku, 2022-2023, studiowało u nas ponad 1 200 000 studentów. Te pełne dane za poprzedni rok będą dostępne dopiero w listopadzie, ale już wiemy, że prawdopodobnie tych studentów zagranicznych, których gościliśmy, było jeszcze więcej niż w poprzednim roku, a w poprzednim roku było to ponad 105 tysięcy. Jest to imponujący wzrost, bo to było 17% wzrostu rok do roku. Co jest niezwykłe w naszym kraju, studenci są obecni nie tylko w tym naszym największym mieście w Warszawie, ale jest bardzo wiele miast, które są tak zwanymi miastami akademickimi. Są też nawet takie miasta jak Poznań, Rzeszów czy Katowice, gdzie studenci stanowią 20% całej populacji miasta.
Jak podaje ekspertka Cushmana, tylko 9% studentów może liczyć na zakwaterowanie w państwowych akademikach. Siłą rzeczy rzesza amatorów dyplomów musi szukać mieszkań czy stacji na rynku prywatnym, gdzie czynsze od 2 lat nie przestają rosnąć. Prywatne akademiki najtańsze nie są, ale i tak kosztują mniej niż na przykład mieszkanie na wynajem.
Obecnie mamy ponad 13 tysięcy łóżek w całej Polsce, co oczywiście przy takiej populacji studentów to jest nadal bardzo niewiele, no ale ten rynek się rozwija i będzie się rozwijał. Widać bardzo duży ruch na tym rynku student housingowym, widać, że inwestorzy zobaczyli ten rynek jako bardzo interesujący. To nie jest łatwy rynek, dlatego że operacyjnie na pewno trudniejszy niż rynek mieszkań na wynajem. On jest bardziej wrażliwy na mikrolokalizację, na wahania cen niż ten rynek PRS-owy. Widzimy coraz nowych inwestorów, którzy wchodzą na ten rynek. Mamy nową platformę akademicką stworzoną przez Gryfina razem z Echo Investment oraz z Signalem. Mamy Zeitgeist pod szyldem Zeitraum. Jest również Van der Worm Vasco, spółkę Rumis Student Living, która jest wspierana przez grupę Lagerbox. Mamy też dalszy rozwój i ekspansję akademików z grupy Xior. Jest Nuvin wraz z Milestone'em. W ciągu ostatnich 2 lat rynek student housingowy przeszedł dużą metamorfozę, jednak prym nadal wiedzie platforma akademikowa Student Depot. To była pierwsza platforma akademikowa, która została stworzona w Polsce i tak naprawdę jest obecna w każdym większym mieście.
Tak się szczęśliwie składa, że szefa Student Depot mamy na sali, a precyzyjniej w naszym studiu. Michał Obara ma się czym pochwalić.
Obecnie dysponujemy ponad 4 000 miejsc w 9 akademikach w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Gdańsku i Krakowie. Dzięki wsparciu naszego inwestora, którym jest Kajima Europe, rozwijamy się nadal bardzo intensywnie. Obecnie prowadzimy realizację kolejnego obiektu w Poznaniu, a realizację kolejnych 2 obiektów planujemy rozpocząć w następnym roku. Nasze plany inwestycyjne to budowa co najmniej 2 obiektów w każdym roku.
Ale to nie jest tak, że akademiki budują się i wynajmują same. Największym wyzwaniem według Michała Obary jest znalezienie działki w dobrej lokalizacji, a więc blisko uczelni, które przeważnie zlokalizowane są w centrach miast. Poza tym student biedny, ale pan, więc płaci i wymaga.
Najważniejszym chyba wyzwaniem są operacje. Studenci to jest wymagający klient. który płaci dosyć dużo w prywatnych akademikach i wymaga tym samym bardzo dużo. Jest to klient, któremu często trzeba pomagać na każdym etapie, począwszy od pierwszego dnia, kiedy ten młody człowiek, czasem 18-letni, przychodzi do akademika pierwszy dzień. Nowe miasto, nowi ludzie, nowe miejsce i ciężko mu się odnaleźć. I ta operacja jest naprawdę kluczowa, bo później chcemy, żeby ten student z nami został na dłużej. Państwowe akademiki oczywiście mają swoją jakość, ale są cenowo bardziej dostępne i jednak studenci w pierwszej kolejności, jeżeli nie odstrasza ich sam standard, no to wybierają akademiki państwowe, później wybierają akademiki prywatne, więc o każdego klienta jest trudno, biorąc pod uwagę konkurencję, która jest na rynku i która będzie jeszcze bardziej aktywna i której będzie więcej. Myślę, że z roku na rok ten leasing będzie bardziej wymagający. Bardzo ważne to jest edukacja rodziców, którzy na koniec płacą za te akademiki i jednak trzeba przestawić, wydaje mi się, ich trochę myślenie na to, żeby rodzice wiedzieli, że są takie produkty, bo nie wszyscy wiedzą. Jest nie tylko nauka, ale też są powierzchnie wspólne, gdzie ten student może poznać ludzi innych, może odpocząć, może się pouczyć z innymi, może być na fitnessie, więc taka edukacja tego rynku jest bardzo ważna. My to robimy, myślę, że nasza konkurencja też.
Chyba nie najlepiej działa ta edukacja w siostrzanym segmencie, co-livingowym. Ten rynek również nad Wisłą raczkuje, ale bardzo daleko mu do dynamiki rozwoju akademików. Skąd się bierze niewielka liczba projektów co-livingowych? Może studenci mają już tak dosyć mieszkania w akademiku, że jak najszybciej chcą dorosnąć i mieszkać na swoim? Maksymilian Mendel, ekspert rynku living, przekonuje, żeby nie iść tą drogą.
W sensie takim teoretycznym jest to takie przedłużenie życia studenckiego, ale niekoniecznie tak musi być. To jest produkt, który ma własne prawo, własne też grupy docelowe. Studenci jak skończą studia, to mają różne pomysły na życie i w różnych etapach życia też masz ludzie o różnych pomysłach. I to jest właśnie dla takich, którzy chcą żyć w jakimś community, wspólnie z kimś, dzielić wspólne przestrzenie i właśnie czerpią frajdę z tego, że mogą się spotkać w wspólnym miejscu, w tym samym budynku. W tym czasie, gdzie my żyjemy, gdzie jest coraz więcej osób, które czują się samotnie, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt dla osób w różnym wieku i w różnym etapie życia, ale niezależnie od tego, to ma swoje inne cechy, które mieszkanie takie typowe nie ma. No bo w mieszkaniu jesteś sam, ewentualnie znasz jeszcze sąsiada albo sąsiadów, ale no nie ma tego elementu community.
No, to akurat zależy od tego, jak bardzo towarzyscy okażą się sąsiedzi.
Follow Estate FM on Spotify and you won't miss an episode.
Następny materiał mógłbym rozpocząć cytatem z piosenki Pawła Kukiza. Opowiem wam o mojej ulicy. Przejedziemy się bowiem na warszawski Targówek, gdzie co chwilę otwiera podwoje nowy magazyn czy centrum logistyczne. Dzieje się m.in. na największym logistycznym placu budowy w granicach Warszawy, czyli w City Point Targówek, który realizuje Joint Venture, Partners Group i Peakside Capital Advisors. Z placu Boi specjalnie dla Estate FM relacjonuje Roman Skowroński.
Jesteśmy na etapie budowy drugiego budynku. Po oddaniu 10 tysięcy metrów budynku DPD jesteśmy powiedzmy, że w środkowym etapie budowy 25 tysięcy metrów budynku, który wewnętrznie nazywamy C2. Jesteśmy w okresie, który nazywamy już waterproof, to znaczy wylewamy posadzkę i w połowie października budynek będzie przygotowany na tyle pod kątem odbioru przez naszych najemców, że będziemy rozpoczynali tak zwany dry access. To nie są jeszcze przejęcia lokali pod kątem najmu, natomiast przy współpracy, przy koordynacji generalnego wykonawcy, którym w tym wypadku jest Deppenbrock, dopuszczamy już pracę najemców, które mają się zakończyć do połowy stycznia. Około 17 stycznia spodziewamy się pozwolenia na użytkowanie z częścią wykończonych lokali i najemcami, którzy będą mogli rozpocząć już użytkowanie budynku. Gdyby przypatrzeć się wyłącznie kwestii najmu, to będąc całkiem precyzyjnym, wynajęty jest 71% budynku i mamy trzy lokale, obszary, których jesteśmy w zaawansowanych rozmowach i pozwolą nam powiedzieć, że budynek jest całkowicie wynajęty i liczę, że to się wydarzy w najbliższych tygodniach.
City Point Targówek to z pewnością największe dziecko w tej rodzinie, ale najmłodszym przychówkiem po praskiej stronie Wisły jest projekt Panatoni. O samej transakcji i o ewolucji rynku, którą przy okazji tego dealu można było obserwować, mówi Karolina Przygoda.
Transakcja z firmą Gaspar jest w zasadzie takim przykładem sukcesu w ramach projektów City Logistics realizowanych przez firmę Panattoni. I zawarcie współpracy z firmą Gaspar jest w zasadzie takim potwierdzeniem kluczowych trendów, które obserwuję od jakiegoś czasu przy podejmowaniu decyzji przez firmy o nowym adresie, o nowej lokalizacji. Tych zasad takich na pierwszą myśl przychodzą mi trzy. Pierwsza, ta taka podstawowa i ogólna, mówi o tym, że pewnie z 80% przedsiębiorstw relokuje się w zakresie powiedzmy 20-minutowego dystansu od dotychczasowego adresu, gdzie prowadzona jest działalność. Druga zasada, którą obserwuję, a tu odwołam się troszkę do historii mojej pracy z klientami. Jakieś 15 lat temu znaczący wpływ na nowy adres dla firmy miało to, gdzie mieszka właściciel tej firmy. Aktualnie zmieniło się to w sposób diametralny, bo bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie pracowników, tych kluczowych, a bardzo często też większość pracowników danej firmy. I trzecia zasada to uwzględnienie w realizacji danego projektu elementów, które kwalifikują dany budynek do certyfikacji rozwiązań zielonych.
Popularność Targówka, dzielnicy przez dekady zapomnianej przez Boga i kapitał, potwierdza Agnieszka Giermakowska z Newmark Polska.
Targówek jest trzecią najchętniej wybieraną zarówno przez deweloperów, jak i najemców strefą magazynową w Warszawie, zaraz po Białołęce i po Włochach. Oferuje on niemal 170 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni magazynowej. To jest tyle, co wszystkie magazyny zlokalizowane w województwie warmińsko-mazurskim.
Targówek wyróżnia dobry dostęp do dróg ekspresowych i bliskość centrum stolicy, a także całkiem spora dostępność modułów magazynowych o powierzchni 1000 i 1500 metrów, bardzo popularnych wśród wszelkiej maści operatorów logistyki miejskiej.
Na koniec drugiego kwartału wolna powierzchnia magazynowa na Targówku wyniosła ponad 26 tysięcy metrów kwadratowych, a wśród głównych lokatorów Targówka możemy znaleźć kurierów, dystrybutorów, firmy z branży e-commerce czy lekką produkcję. Średnia wielkość zawartej umowy w ostatnim okresie nie przekroczyła 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, a magazyn na Targówku można wynająć średnio za 6,75-7,5 euro za metr kwadratowy za miesiąc. Gruntami na Targówku nie są zainteresowani wyłącznie deweloperzy magazynowi. Deweloperzy mieszkaniowi też bardzo mocno walczą o te grunty. Także bardzo dynamicznie rozwijające się miejscowości okoliczne, takie jak Kobyłka czy Marki, są naturalną konkurencją dla Targówka magazynowego.
Zapraszamy zatem inwestorów magazynowych na Targówek, choć w imieniu mieszkańców sugerujemy, zamiast przyjeżdżać tirem, rozważcie podróż metrem.
And now this.
Czyli Państwa ulubiony kącik literacki. Pewnie wszyscy Państwo czytaliście Mistrza i Małgorzatę Michaiła Bułhakowa. Większość zapewnie pamięta postać z Szatańskiej Świty o nazwisku Korowiow, ale założę się, że daleko nie wszyscy pamiętają wspaniały monolog tegoż Korowiowa. Ten wyimek jest poświęcony, powiedzmy, niekonwencjonalnym metodom powiększania przestrzeni mieszkalnej. A kto zna się na tym lepiej niż architekci? Przed Państwem, w brawurowej interpretacji, współzałożyciel i szef pracowni APA Wojciechowski, Szymon Wojciechowski.
Ci, którzy są otrzaskani z piątym wymiarem, mogą powiększyć lokal do potrzebnych rozmiarów. Powiem mi więcej, łaskawa pani, do czort wie jakich rozmiarów. No ale zdarzało mi się zresztą spotykać ludzi, którzy nie mieli zielonego pojęcia o piątym wymiarze, ale w ogóle o niczym nie mieli zielonego pojęcia. Niemniej jednak dokonywali najprawdziwszych cudów, jeśli chodzi o powiększanie swoich mieszkań. Tak więc opowiadano mi na przykład, że pewien mieszkaniec naszej stolicy, otrzymawszy 3 pokoje z kuchnią na ziemnianym wale, bez żadnego tam piątego wymiaru i innych takich rzeczy, od których można dostać koło łacizny, w mgnieniu oka przerobił je na 4 pokoje z kuchnią, jeden pokój podzielił przepierzeniem na pół. Następnie zamienił to mieszkanie na 2 oddzielne mieszkania w różnych dzielnicach Moskwy, jedno 3, a drugie 2-pokoje. Przyzna pani sama, że to już czyni 5 pokoi. 3-pokojowe zamienił na 2 oddzielne po 2 pokoje z kuchnią i stał się posiadaczem, jak sama pani widzi, 6 pokojów, no, co prawda rozrzuconych chaotycznie po całej Moskwie. Zamierzał właśnie wykonać ostatnią i najbardziej popisową woltę i zamieścił w gazecie ogłoszenie, że chce zamienić 6 pokoi w różnych połówkach Moskwy na 1 5-pokojowe mieszkanie na Ziemnanym Wale, kiedy jego działalność ustała z przyczyn od niego całkowicie niezależnych i być może zajmuje teraz jakiś pokój, ale mogę panią zapewnić, że nie w Moskwie. Proszę, to się nazywa człowiek z głową na karku, a pani mi tu opowiada o 5 wymiarze.
Te brawa są oczywiście dla Szymona Wojciechowskiego za jego pasję i zaangażowanie, które wykazuje we wszystkim, co robi, także w interpretowaniu arcydzieł literatury światowej. A za tydzień, proszę państwa, nie będzie kącika literackiego. Będzie za to, uwaga, kącik filmowy. Otóż posłuchacie państwo pewnego słynnego dialogu z wielkiego ekranu w absolutnie epickiej interpretacji. Ten bilet do kina nic nie kosztuje i wszyscy są zaproszeni. Wystarczy słuchać Przeglądu Tygodnia na Estate FM w każdy piątek w samo południe. Do usłyszenia.
Thank you for listening. You can hear another review of the week on Estate FM next Friday.